bez barier.
Już w najbliższy poniedziałek, 15 października, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To święto osób niewidomych i niedowidzących. Tradycyjnie w Białymstoku odbywa się z tej okazji happening w centrum miasta. Tak będzie też i w tym roku. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Jest 8,5 minuty po 18. Dziś w programie Bez Barier powiemy więcej o zbliżającym się Dniu Białej Laski i białostockich obchodach tego święta, ale także o edukacyjnych działaniach Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Także zapraszam.
Bez barier.
Od wielu już lat, w połowie października, z okazji Dnia Białej Laski, Polski Związek Niewidomych w Białym Roku organizuje happening w centrum miasta. Osoby niewidome i niedowidzące, posługujące się laskami, ale też takie, które radzą sobie bez lasek, pokazują, że istnieją, że mają takie same prawa jak osoby widzące. Zwykle są też inne atrakcje, bo przecież Dzień Białej Laski to duże święto. Naszymi gośćmi są dziś panie Krystyna Korolczuk i Stanisława Dudarew z Białostockiego Związku Niewidomych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale nas jest dzisiaj w studiu dużo. Są także pan prezes Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Marcin Kruchlej oraz panie Nina Zawadzka i Małgorzata Pawłowicz, również z Białostockiego KTA. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z państwem będziemy mówić o edukacyjnych działaniach wspierających osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale także skierowanych do osób opiekujących się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zaczynamy jednak od święta osób niewidomych i niedowidzących. Dzień Białej Laski. Po co jest to święto, pani Krystyno?
Więc święto osób niewidomych, zwane powszechnie Dniem Białej Laski, tak się utarło, jest po to, by pokazać społeczeństwu, że istnieją osoby niewidome i że tak samo są wartościowe, jak i osoby sprawne. Chcemy pokazać, że też potrafimy równie dobrze uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu zawodowym. Wykonujemy różne zawody i pracujemy, i kształcimy się. I dlatego chcemy właśnie społeczeństwu przybliżyć, bo jeszcze jest taki stereotyp, że niewidomi to przeważnie siedzą w domach, nic nie robią i w ogóle. A tak naprawdę nie jest, bo technologia jest tak na tak wysokim poziomie, że niewidomi potrafią prawie że już robić wszystko. Nawet się poruszać właśnie za pomocą białej laski.
Właśnie technologia najbardziej chyba pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym. Cyfrowe technologie pozwalają osobom, które nie widzą, korzystać z telefonów, komputerów, tak, laptopów. Tak. Są nawet już bardzo nowoczesne, elektroniczne laski z wymyślnymi czujnikami,
tak,
ale ciągle osoby niewidome muszą być odważne.
Muszą być odważne i tak naprawdę mały procent osób niewidomych porusza się za pomocą białej laski, bo to jednak jest wielkie takie wyzwanie. To trzeba pokonać taki lęk, żeby móc. I długo chodzić z tą białą laską, żeby samodzielnie chodzić, bo przeważnie chodzą osoby niewidome z przewodnikami lub też z psami, ale jeśli idzie z psem, osoba niewidoma też musi mieć białą laskę. No i biała laska służy przede wszystkim do sygnalizacji, że właśnie to idzie osoba niewidoma i gdy przechodzi przez przejście, przez ulicę, daje też sygnał samochodom, żeby uniknąć jakichś wypadków. To do tego przede wszystkim właśnie służy. I to jest taki najbardziej powszechny przedmiot do poruszania się.
Co roku jest happening, co roku osoby niewidome, zwykle jest to kilkadziesiąt, czasem nawet ponad 100 osób, idą w spacerze z białą laską, stukając tymi laskami, aby zaznaczyć, że są, że chcą być widziane, że chcą być słyszane. Zwykle mieliśmy też pewien element edukacyjny tego happeningu, to znaczy mieszkańcy Białegostoku mogli przyjść i przekonać się na własnej skórze, jak trudno jest poruszać się nie widząc, jak wielkiej wymaga to odwagi i zaufania do siebie i do innych ludzi. Czy w tym roku też będzie taka możliwość?
W tym roku, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, oczywiście będzie taka możliwość. No w tym roku chcemy troszkę zrobić to inaczej, bo zrobić taki spacer wokół ratusza, żeby nas społeczeństwo zobaczyło, ale myślę, że gdyby się chętni tacy znaleźli i chcieli spróbować, jak się chodzi z białą laską w goglach, to jak najbardziej udostępnimy i będzie nam miło pokazać.
Pani Małgorzata, jak dokładnie będą wyglądały te obchody?
Spotykamy się, tak jak zostało już powiedziane, Święto Białej Laski odbędzie się 15 października. Spotykamy się o godzinie 10 przed Miejskim Ratuszem, gdzie odbędzie się ten spacer wokół ratusza, a stamtąd udamy się do restauracji Astoria, gdzie po części merytoryczno-artystycznej wraz z kołem terenowym, w tym roku po raz pierwszy, będziemy w Białymstoku świętować ten nasz dzień. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Będą nie tylko rzeczy oficjalne, ale także część artystyczna. Nie wierzę, pani Krystyno, że Teatr T3 nie pokaże czegoś nowego.
No, może taką damy jakąś tam wzmiankę naszego nowego spektaklu, a są to igraszki z diabłem, ale chcemy, żeby też i inne osoby ładnie śpiewające, żeby się zaprezentowały podczas tej części takiej artystycznej. No, przy takim spotkaniu taka część artystyczna to za długo nie może trwać, bo wiadomo, ludzie spotykają się, długo się nie widzą, chcą też ze sobą porozmawiać, zatem nie możemy im tak dużo tego czasu zabierać takimi sprawami jak ta część artystyczna, ale na pewno śpiew będzie, mamy bardzo ładnie śpiewające osoby, więc będą śpiewały osoby. No i chcemy też troszkę, bo będą zaproszeni goście, spodziewamy się gości z Białorusi również, więc chcemy przedstawić, pokazać, jakie nasze są działania. I tak każdy instruktor, każda osoba odpowiedzialna za swoją pracę powie, co robi, czym się zajmuje. Więc chcemy w tym roku w ten sposób to zrobić.
I rozumiem, że o ile już na tę część bardziej oficjalną to wystosowaliście zaproszenia do członków Polskiego Związku Niewidomych, to jeżeli chodzi o happening i spacer,
każdy, kto ma ochotę, może się przyłączyć. To serdecznie zapraszamy, żeby z nami razem uczcić to święto i nas zobaczyć i pokazać, jak my świetnie sobie radzimy.
A czy równie dobrze, jak osoby niewidome radzą sobie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Panie prezesie, w czym tutaj możecie pomóc swoim podopiecznym?
Czy my tak naprawdę pomagamy naszym podopiecznym od tego najmłodszego wieku, ponieważ najczęściej zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcieliby dokonać diagnozy swoich dzieci i przekonać się pod okiem specjalistów, czy rzeczywiście to jest autyzm, czy też może to autyzm jednak nie jest. No i staramy się w tej drodze i z rodzicami, i z dziećmi przebywać przez ten okres, kiedy jest on najtrudniejszy, tak? Natomiast jakby no jest jeszcze wiele kwestii, które przed nami, myślę, że przed nami jako przed całym społeczeństwem, bo jest bardzo mało form wsparcia osób dorosłych ze spektrum autyzmu, w szczególności w Białymstoku i to jeszcze tych osób takich, które sobie teoretycznie lepiej radzą w społeczeństwie, bo nie mają jakichś innych niepełnosprawności sprzężonych. bo o ile zdarzają się placówki dla osób, które oprócz autyzmu mają też niepełnosprawność intelektualną, to osoby, które niby lepiej funkcjonują, a mają autyzm, bardzo często mają różnego rodzaju problemy w potencjalnej pracy, które wynikają też często z niezrozumienia otoczenia. I wydaje mi się, że naszym zadaniem jako Krajowego Towarzystwa Autyzmu, ale też generalnie zadaniem całego społeczeństwa jest poszukiwanie zrozumienia dla osób ze spektrum autyzmu. I do tego dążymy. Wiele działań, które w tej chwili prowadzimy w ramach takiego projektu, który realizujemy z partnerami z Litwy, dotyczą także tego tłumaczenia, czym jest autyzm i z jakimi trudnościami, ale też wyzwaniami jest to związane.
Coraz więcej jest diagnozowanych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z jednej strony. Z drugiej też strony mamy coraz więcej wyspecjalizowanych placówek opiekujących się zarówno dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Chociaż akurat, tak jak pan prezes powiedział, z tymi osobami dorosłymi to rzeczywiście cały czas jest problem. Największy chyba problem jest z nauczycielami. Dzieci autystyczne bardzo często trafiają do tak zwanych szkół ogólnodostępnych. Bardzo często są to dzieci wysoko funkcjonujące, właśnie bez niepełnosprawności intelektualnej, czyli w pełni potrafiące posługiwać się swoim intelektem. Natomiast autyzm jest autyzmem i nikt tego nie przeskoczy. Tutaj wymaga to rzeczywiście ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia, ogromnej wyrozumiałości i ogromnych kompetencji, aby takie dziecko korzystało z zajęć razem ze swoimi rówieśnikami, a jednocześnie nie było stygmatyzowane, nie było nierozumiane, nie było odrzucone. Czy tutaj też coś robicie w tym kierunku, aby wspomóc nauczycieli, wspomóc opiekunów, aby umieli sobie poradzić nie tylko z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale także z ich sprawnymi, zdrowymi rówieśnikami.
Na ten problem i na to pytanie też odpowiada nasz projekt, który teraz aktualnie wspólnie z Litwą i Politechniką Białostocką realizujemy. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to ja się z panią zgodzę. Rzeczywiście jest tak, że do tej pory to była taka kwestia bardzo indywidualna, jeśli chodzi o podnoszenie swoich kompetencji. Dopiero teraz od września tego roku weszło nowe rozporządzenie mówiące o tym, że nauczyciel przedszkola, myślę, że za chwilę szkoły też, ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje. I właśnie w ramach jakby całego tego tematu autyzmu my też widzimy tutaj takie braki. My, terapeuci, do Krajowego Towarzystwa Autyzmu zgłaszają się czasami nauczyciele zwykle na projekty i na szkolenia. Jakby naszym takim podstawowym zadaniem jest teraz właśnie w ramach tego projektu Interreg Litwa Polska szkolić. Jakby bardzo dużo tych szkoleń się już odbyło. Troszkę jeszcze przed nami, między innymi jak rozmawiać z rodzicami, trening umiejętności społecznych. Mieliśmy też takie szkolenie takich jakby od podstaw, co to jest autyzm, przyczyny, objawy, rodzicielstwo dziecka z niepełnosprawnością. To było też szkolenie dla rodziców, plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej. Jakby to szereg jakby tych tematów podjętych, myślę, odpowiadało na potrzeby takiego typowego nauczyciela w szkole masowej.
A mieliście chętnych?
Dużo, nawet czasami ponad.
Czyli jest z jednej strony jest oferta, ale jest też ogromny popyt na tego typu wiedzę. Nauczyciele też widzą, że można lepiej, że jeżeli człowiek wie, to jego praca jest bardziej efektywna.
Dokładnie. I ja myślę, że to jest też takie, daje takie duże poczucie bezpieczeństwa, jeżeli skonsultujemy dany problem z kimś jeszcze. Bardzo często jest tak, że nauczyciele nie są diagnostami, tak? Mogą tylko coś podejrzewać, zasugerować i ewentualnie odesłać do placówki, która już jakby profesjonalnie się tym zajmuje.
Pani,
Tak, ja pozwolę sobie dodać jeszcze do tego, co powiedziała moja koleżanka, że na szkolenie dotyczące zespołu Aspergera, o mnie się,
jeżeli chodzi o mnie,
to tam właśnie panie z synapsy bardzo ładnie powiedziały i wyłuskały te wszystkie rzeczy, z którymi się nauczyciele najczęściej spotykają w szkole. I było bardzo dużo jakie właśnie
to,
nauczycieli.
Jakie są to problemy? Właśnie na co należy... najszybciej zwrócić uwagę.
No najczęściej to są niestety interakcje społeczne, tak? Zaburzone te interakcje społeczne, które nauczyciele wyłapują, że coś z tym dzieciaczkiem jest nie tak, tak? Intelektualnie jest w porządku, bardzo dobrze się uczy, czy bardzo często ma piątki, szóstki, tak? A niestety ma problemy z relacjami społecznymi, z rówieśnikami.
Jak to się objawia? No jak nauczyciel może zauważyć, że być może jest to problem?
No najczęściej to w takich czystych relacjach, kiedy jest na przerwie, tak, wystarczy, nauczyciele najczęściej 1-3 już sugerują coś rodzicom, tak, w momencie, kiedy przychodzi czwarta klasa, tak, i są ci różni nauczyciele, wtedy jest, częściej dzieciak trafia na terapię, tak, czy trafia na diagnozę w ogóle, tak, bo często te dzieci jeszcze w tym czasie z zespołem Aspergera nie mają diagnozy.
Czego powinni się przede wszystkim nauczyć nauczyciele?
To pytanie.
Bardzo trudne pytanie. Czego powinni się nauczyć? Na pewno...
Czego się panie nauczyły, co uważają, że jest absolutnie perłą w umiejętności pracy z dziećmi z
autyzmem? Aktywna obserwacja. Obserwacja. Taka obserwacja w naturalnym środowisku, kiedy oni widzą i widzą, że coś jest nie tak.
Z drugiej strony też myślę, że no, tego trudno się nauczyć, ale też nauczycieli trzeba uwrażliwiać na taką wrażliwość emocjonalną, na tego typu sytuacje i na potrzeby nie tylko dzieci, ale przede wszystkim dzieci, ale również rodziców, bo często też rodzice spotykają się z niezrozumieniem w szkołach ogólnodostępnych, tak zwanych masowych, gdzie dzieci, młodzież trafiają i nie otrzymują tego wsparcia, zwykłego zrozumienia tego, że w różnych sytuacjach różni ludzie mogą się w różny sposób zachowywać, tak? My tu mówimy przede wszystkim o autyzmie, o zespole Aspergera, ale też no, myślę, że szkoły ogólnie na różnorodność nie są tak do końca przygotowane i tej różnorodności bardzo często się nie spotykają i na tym bardzo często cierpią dzieci właśnie ze spektrum autyzmu, czy z zespołem Aspergera, które mają różnego rodzaju deficyty właśnie w tej sferze komunikacji z rówieśnikami.
Bardzo trudno jest też wytłumaczyć to, że jeżeli dziecko z zespołem Aspergera czy z pełnym autyzmem zachowuje się dziwnie, to wcale nie znaczy, że ma zaburzone emocje. Nie ma zaburzonych emocji i to jest nam normalnie funkcjonującym, tak zwanym fenotypowym, trudno pojąć, jak można mieć absolutnie prawidłowe potrzeby emocjonalne i kompletnie nie umieć ich przekazać, ani też odebrać.
Albo po prostu o nich powiedzieć, tak? Bo często oni mają problem z takim powiedzeniem o tym, co czują w danej chwili, tak? I tylko odpowiednia terapia, tak? Terapia na przykład w zakresie treningu umiejętności społecznych uczy te dzieci, jak mogą postąpić, jak się zachować w danej sytuacji. Czyli doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie.
W stosunku do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na całym świecie opracowano już mnóstwo różnych terapii. To nie jest tak, że jest jedna terapia, która jest najlepsza, dlatego że każdy autysta jest inny i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę do niego trafi i w jaki sposób należy postępować, aby było to słuszne, efektywne. Chcecie zaproponować też przekazanie wiedzy o najnowszych sposobach terapii.
Tak, to się odbędzie na najbliższej naszej konferencji, która będzie organizowana w ramach też tego projektu Interreg Litwa Polska, na konferencji międzynarodowej 8 grudnia. No i właśnie tam planujemy taką tematykę, czyli innowacyjność w podejściu, nowe metody i nowe technologie.
To nie jest pierwsza konferencja, którą organizuje Białostocki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Zwykle było tak, że była część, którą można było nazwać wykładem, a potem były szkolenia, warsztaty, praktyczne takie zajęcia. Czy w tym roku to będzie wyglądało podobnie?
No, teraz jesteśmy w trakcie negocjacji z osobami, które będą prowadziły u nas te wykłady. Mamy niewiele czasu, bo tylko 8 godzin. 8 godzin jest wpisane w projekt, więc mamy nadzieję, że nam się to uda. Takie mamy plany, ale czy się uda, to zobaczymy.
Czyli można się już zapisać, czy należy jeszcze poczekać na ostateczne dopracowanie programu?
Już niedługo
programu.
Będzie informacja
czyli
na stronie
należy
internetowej.
Sprawdzać stronę internetową Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Konferencja na pewno warto, zawsze są to konferencje bardzo ciekawe, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, opiekunów. Także a przede wszystkim zapraszamy na poniedziałek na marsz z białą laską wokół białostockiego ratusza. To też jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli dziś pani Krystyna Korolczuk i Stanisława Dudarew ze Związku Niewidomych w Białymstoku oraz pani Nina Zawadzka i Małgorzata Pawłowicz i pan prezes Marcin Kruchlej z Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy.
A za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier.